Marzenia i spełnienia. Tymczasem podniesienie statusu finansowego być może mogłoby mu się przydać także doraźnie. Jedną z rodzin związanych z Chopinami w Warszawie byli Wodzińscy. Dwóch synów przyjaźniło się z Fryderykiem jeszcze od czasów, gdy mieszkali na prowadzonej przez Mikołaja Chopina stancji. Wodzińscy byli zamożną rodziną z aspiracjami arystokratycznymi, posiadającymi zakupiony przez siebie majątek w Służewie. Należeli do warszawskiego świata i Chopin był częstym gościem w ich apartamentach. Spotykał się wówczas z Feliksem i Antonim, a także gonił po pokojach z najmłodszą córeczką, kilkuletnią Marynią. Gdy w 1835 roku otrzymał list od Teresy Wodzińskiej, matki całej gromadki, całkowicie naturalne było nawiązanie rozluźnionego kontaktu. Po powstaniu Wodzińscy opuścili Polskę. Głowa rodu, Maciej Wodziński, osiedlił się w Dreźnie. Natomiast pani Teresa z mężem Wincentym, córką i synami, przebywała w Genewie. Służewo, mieszczące się zresztą częściowo w zaborze pruskim, zostało zarekwirowane. Rodzina niedługo miała zacząć starania o zwrot majątku. List był zresztą interesowny. Wciąż aspirująca do podniesienia swego towarzyskiego statusu pani Teresa prosiła Chopina o zdobycie autografów ważnych osób. Nie miała przy tym żadnych preferencji, pragnąc jedynie móc chwalić się kolekcją wpisów celebrytów, jakiegokolwiek autoramentu by oni nie byli. Dawny znajomy, dziś sława w stolicy świata, mógł się do tego przydać. Wspomniawszy dawne dobre czasy i bezceremonialnie złożywszy swoją prośbę, wyraziła nadzieję na spotkanie w nie tak bardzo odległej przecież Genewie. Co miałoby tam sprowadzać Chopina, na widzeniu którego pani Wodzińskiej bynajmniej nie zależało bardziej, niż wskazywałoby na to konwencjonalne, z założenia nierealne zaproszenie? Nie wiadomo. Autorka nie zachwala mu nawet pięknego położenia miasta, które przecież kusiło romantyków. Właśnie w tym czasie było na przykład bazą dla Lista, służąc mu za schronienie do życia z kochanką Marie Dagu. Kontakt jednak został nawiązany, a Fryderyk, podchodzący z nostalgią do wszystkiego, co łączyło się z sieranką dzieciństwa, znów zaczął wspominać dawnych znajomych, tym bardziej gdy Marynia, niegdyś brzdąc, dziś panna, przysłała mu wariacje swego autorstwa. Pisząc do Feliksa zaznaczał: kochanego Antka uściskaj, Kazia uduś z tendresów czułości, jeżeli potrafisz. A co pannie Marii, to ukłoń się bardzo elegancko z uszanowaniem, zadziw się i powiedz sobie po cichu: mój Boże, jak to urosło. Prawdopodobnie tutaj można by skończyć ten wątek, gdyby nie zbieg okoliczności. Coraz bardziej schorowanemu ojcu kompozytora zalecono kurację w znanym i modnym uzdrowisku Karlsbadzie, w Karlowych Warach. Zapewne rodzina liczyła na możliwość spotkania po 5 latach, co wycieczka poza granice rosyjskie wreszcie umożliwiała. Jeżeli by sądzić po reakcji Fryderyka, odczuwał tę potrzebę silniej jeszcze niż jego rodzice. Zawsze niezdecydowany, odkładający najprostsze sprawy, teraz z miejsca zorganizował sobie francuski paszport, wydany 1 sierpnia 1835 roku, po czym wskoczył w dyliżans i już 15 sierpnia stanął w Karlsbadzie, tego samego dnia, w którym przyjechali Mikołaj z Justyną. Oddajmy głos ojcu. O 4:00 jeszcześmy wówczas nie wstali, ktoś zapukał do naszych drzwi. Był to pan Zawadzki, który przyszedł powiedzieć nam, że wczoraj szukali nas wszędzie z Fryderykiem. Łatwo sobie możecie wyobrazić, żem był wkrótce ubrany i poszliśmy razem obudzić tego poczciwego chłopca, który dowiedziawszy się z listów moich, że mam jechać do Karlsbadu, chciał nam zrobić najmilszą z niespodzianek. Porzucił swe zajęcia w Paryżu i kilka nocy jechał, żeby przybyć tu przed nami. Nie zmienił się ani trochę. Do tego stopnia, że wydał nam się takim, jak w chwili swego wyjazdu. Wylewaliśmy łzy radości. Miesięczny pobyt w Karlsbadzie najwyraźniej był dla Chopinów powrotem do wspomnień dawnej sielanki. Snem, z którego nie chcieli się obudzić. Udało się przedłużyć go jeszcze o kilka dni, dzięki zaproszeniu do pałacu w nieodległym Tetrzen. Dieczynie, majątku hrabiego Franza Antona von Thun und Hohenstein, prywatnie ojca czwórki paryskich uczniów Fryderyka. Ostatecznie jednak nastał dzień pożegnania, zapamiętany przez gospodynię jako dramatyczny. Pani Justyna z trudem powstrzymywała się od płaczu, a Fryderyk nie wychodził ze swojego pokoju. Miał to być ostatni moment, w którym widział się z rodzicami. Powrót do Paryża byłby teraz nader depresyjnym przeżyciem. Chopin miał jednak inny plan. Wodzińscy nie mieszkali już w Genewie, a w całkiem nieodległym Dreźnie, do którego naturalnie wciąż zapraszali. Chopin miał bardzo miłe wspomnienia z tego miasta. W 1829 i 1830 roku spędził tu kilka uroczych dni. Zachwycał się nawet kolekcją obrazów, do dziś zresztą jedną z najlepszych na świecie. W stanie emocjonalnego głodu udał się więc z wizytą do zaprzyjaźnionej rodziny. Kolejnej odsłony wspomnień z utraconej Warszawy. Wodzińscy przyjęli dawnego znajomego z całą życzliwością, wręcz czułością, jakiej mógł oczekiwać. Zgłodniałego uczuć Chopina pani Teresa traktowała jak własnego syna, tak też o nim mówiąc. Serdecznością obdarzali go ojciec i synowie. Z kolei 16-letnia Maria. Maria okazała się nader zajmującą rozmówczynią, dla której Fryderyk był oknem na świat, znany jej wyłącznie z literatury. Możemy wyobrażać sobie, że interesująca i wrażliwa dziewczyna, żarliwa i fachowa miłośniczka muzyki, była już bowiem solidnie wykształconą pianistką, uczennicą Filda w Genewie, której gra stanowiła atrakcję rodzinnego salonu, spijała słowa z ust 10 lat starszego od siebie sławnego młodzieńca. Fryderyk spędzał z nią coraz więcej czasu i niebawem dla wszystkich jasne było, że budzi się między nimi głębsze uczucie. Przyszła jednak pora wyjazdu i 26 września Chopin udał się w drogę powrotną. Wyjeżdżał z konkretnymi pragnieniami, ale i mniej lub bardziej mglistymi nadziejami na ich przyszłe spełnienie. Cała rodzina okazywała mu szczerą sympatię, a matka Marii cicho wspierała niewypowiedziane uczucia córki. Nadzieję potwierdzała też obietnica następnego roku. Zaplanowane wakacje w Marienbadzie, mariańskich łaźniach. Póki co Chopin zmierzał jednak w kierunku Paryża, a pierwszym przystankiem miał być Lipsk. Czekał to już na niego Mendelssohn. Obiecali sobie to spotkanie przed rokiem w Akwizgranie. Muzycy wsłuchiwali się teraz nawzajem w swoje utwory. Chopin zapoznał się z fragmentami oratorium Paulus, a Mendelssohn z etiudami z opusu 25 i z nowym nokturnem. Prawdopodobnie Desdur. Było miło mi znaleźć się razem znowu z porządnym muzykiem, nie z takimi półwirtuozami i półklasykami, którzy chętnie chcieliby połączyć w muzyce zasługi cnoty i przyjemności występków, lecz z takim, który ma doskonale wyrażone ukierunkowanie. Nawet zatem, jeśli różni się ono dalece od mojego, mogę się z nim w pełni zgodzić, ale nie z tamtymi połowicznymi ludźmi. Wieczór niedzielny był naprawdę zabawny, kiedy musiałem mu przegrać moje oratorium, gdy chciwi nowości lipszczanie ukradkiem wsuwali się, aby zobaczyć Chopina, który między pierwszą a drugą częścią zaprezentował zdumionym lipszczanom swe nowe etiudy oraz nowy koncert. Ja zaś kontynuowałem potem mojego Paulusa, jakby zeszli się i konwersowali ze sobą jakiś irokes i nieokrzesany półgłówek, pisał Mendelssohn do swojej siostry Fanny. Chopin, jak zwykle, nie pozostawił nam żadnych przekazów, jakie wrażenie zrobił na nim utwór kolegi. Mendelssohn cieszył się z nowych wieści o Chopinie, ale w Lipsku był ktoś, kto oczekiwał polskiego kompozytora znacznie bardziej gorączkowo. W 1835 roku Robert Schumann redagował swój własny magazyn muzyczny Neue Zeitschrift für Musik. Był też adeptem sztuki pianistycznej, który z powodu kontuzji palca musiał już pożegnać się z marzeniami o karierze koncertowej. Przede wszystkim jednak był kompozytorem, autorem między innymi Papillon i Karnawału. Schumann jako krytyk był szczególnie ważną osobą dla Chopina. Do historii przeszła jego recenzja wariacji B-dur opus 2, Ein opus 2, taki był tytuł recenzji, z pamiętnymi słowami: kapelusze z głów, panowie, to geniusz, gdzie w swym obrazowym, a zarazem teatralnym stylu wyraził niekłamany zachwyt tym młodzieńczym utworem Chopina, w którym usłyszał dojrzałego i śmiałego twórcę. Niebawem zauważy też, że w tamtym czasie, czyli do lat 30., każde źdźbło słomy było na wagę złota. Kolejne kompozycje Chopina spotykały się z ogromnym zainteresowaniem Schumana, wciąż bezbłędnie rozpoznającego ich wartość i z łagodną wyrozumiałością traktującego ewentualne słabsze momenty, jak w przypadku pisanych na zamówienie wariacji opus 12. Teraz krytyk i zarazem kompozytor, na którego czekała równie wielka, nie mniej zasłużona sława, wreszcie poznać miał swego idola. Bohaterką spotkania, sympatycznego i pełnego wzajemnego szacunku, stała się zgodnie z przewidywaniami Schumana nadzwyczajna 16-letnia pianistka, córka Friedricha Wicka, poprzednio także nauczyciela Schumana, a teraz jego wspólnika w wydawnictwie, Klara. W przyszłości, wbrew woli swego ojca, zostanie ona żoną kompozytora i pierwszą wielką wykonawczynią jego zjawiskowych utworów. Teraz olśniła wszystkich swoimi interpretacjami muzyki Chopina. Fryderyk stwierdził później, że jest jedyną kobietą w Niemczech, która potrafi grać jego muzykę.